Twoje Radio London.
Znaczy w domu, w fotelu gnić, nie męczyć się, nie trudzić, no cóż, można i tak. Są ludzie, dla których wart to dożyć w ciszy 105 lat. Ech, nikt z ludzi tych nie wie, że to życie ma smak. A ja muszę, ja chcę spróbować, odmęć to, choć bo zaraz rzucić to wszystko od dziś. Szansę swą starać się złapać, przyznasz, tato, niezła to myśl. Są ludzie, dla których żyć to płacić składki i ziółka pić. Bez ruchu chcą ci ludzie tak stać, trwać jak we śnie co dnia. To tamci ludzie, nie ja. Ja miałem sen cudowny jak sen, o tak.
Tato, już wiem, sprawa jest czysta, jest szansa, wiem jak z niej skorzystać. Ach, co za sen. To nie mój sen, posłuchaj mnie, przez chwilę było jak na jawie. Ja z tym gościem z telewizji piję kawę. I on tak mówi mi: major! Zbierz kapelę z koły, gdzieś gra typ podjazdowy, przebierz się szmaty, czapkę z deszkiem, jakieś błyskotki, machnij sobie 3-4 fotki i jakiegoś znajdź menadżera, bo przed tobą wielka kariera.
Ach, co za sen, cudowny jak sen, tato.
Lecz by mógł się spełnić, potrzebny jest grosz, więc gdybyś mógł odpalić coś, tato.
Już czas, opuszczam więc was. Lecz smak chwil z wami spędzonych zabiorę ze sobą na dobre i na złe. Choć w obce udam się strony, pamiętać będę, że są ludzie, dla których wprost chcę śpiewać i zdzierać głos. Wciąż chcę się dla tych ludzi tu żyć, być, spalać się za dwóch. To dla was właśnie chcę. Powracać tu.
Piosenkę na dzień dobry śpiewał Michał Bajor. W programie Twojego Radia, przygotowanym z myślą o tym, że w uniwersyteckiej stacji Radio Western 94,9 FM usłyszą go Państwo 23 lipca, serdecznie wita Jolanta Pawluk.
Nie mam.
Słyszeli Państwo Stefanii Wójtowicz. Nagranie pochodzi z koncertu muzyki polskiej zorganizowanego przez londoński okręg Kongresu Polonii Kanadyjskiej w 2012 roku. A co znajdzie się dzisiaj w programie? Jeszcze w tej części będzie Małgorzata Maciejewska i jej książki nowe i nie najnowsze. W audycji z uśmiechem na twarzy kolejny fragment książki Zofii Żurakowskiej o odbytej prawie 100 lat temu wakacyjnej wędrówce ojca z córką. Część trzecia i ostatnia skonstruowana została z nieco lżejszej materii. O nadziejach, oczekiwaniach i rozczarowaniach towarzyszących różnym ludziom i różnym sytuacjom.
Dzień dobry. W kolejnym kąciku książki nowej, nie najnowsze, wita Państwa Małgorzata Maciejewska. Mikołaj Łoziński, polski pisarz i scenarzysta. Ukończył socjologię w Paryżu. Był tłumaczem telewizji francusko-niemieckiej, robił zdjęcia dla Przekroju i Rzeczpospolitej. Publikował krótkie opowiadania, miał kilka wystaw fotograficznych. Jego debiutancka powieść Reise Fieber została przetłumaczona na wiele języków obcych. Otrzymała Nagrodę Kościelskich w 2007 roku, Nagrodę Pawiego Pióra oraz drugą nagrodę w konkursie Młodych Twórców Warszawskiej Fundacji Kultury. Nominowana była również do Nagrody Literackiej Nike. Łoziński został laureatem Nagrody Paszport Polityki w roku 2012 za powieść Książka, która została przetłumaczona na wiele języków obcych. Powieść Stramer, wydana w roku 2019, została wybrana książką roku przez magazyn książki Gazety Wyborczej. Stramer był również nominowany do Nagrody Literackiej Nike oraz znalazł się w finale Literackiej Nagrody Europy Środkowej Angelus. Osobiste dramaty, miłości, zdrady i rozstania, świecące pustkami kieszenie i marzenia o fortunie. Nadzieja na sprawiedliwy świat, do którego nieuchronnie wdziera się zagłada. To tematy powieści Stramer. Zwyczajna rodzina. Nathan tęskni za Nowym Jorkiem. Rywka marzy o wycieczce nad morze. Wychowują szóstkę dzieci, które szybko dorastają. Rena zakochuje się ze wzajemnością w żonatym mężczyźnie. Rudek idzie na filologię klasyczną, ale jest realistą, więc znajduje pracę w syndykacie świec. Hesio i Salek ulegają fascynacji ideom komunizmu i grozi im aresztowanie. A Wela i Nusek nie mogą się doczekać tej wymarzonej dorosłości. Posłuchajmy fragmentu z książki Mikołaja Łozińskiego, zatytułowanej Stramer. Każdy dzień przynosił kawiarni u Stramerów nowych klientów. Mimo to Nathan nie był do końca zadowolony. Nie tego się spodziewał. Rena pomagała mamie w kuchni, wzięła na siebie część koszerną. Nie miała za dużo roboty, bo co prawda przychodzili głównie Żydzi, ale jak mówił Nathan, tacy, którym wydawało się, że są Polakami. Rudek, Salek i Hesio ciągle krążyli z tacami między stolikami. Najmłodsi, Wela i Nusek, byli, jak nazywała ich głaszcząc po główkach Rywka, maskotkami i chodzącymi reklamami kawiarni. A zdaniem Nathana tak naprawdę po prostu pętali się ciągle wszystkim pod nogami. A najbardziej jemu, który w kółko wchodził i wychodził z kawiarni. God damn it! Powtarzał, wychodząc na ulicę Goldhammera, żeby zastanowić się, co dalej. Tylko co innego wyjść ostentacyjnie, trzaskając drzwiami z cudzej kawiarni i więcej tam nie wrócić, a co innego z własnej, z której nie ma ucieczki. Patrząc na cztery zajęte stoliki, Nathan wiedział już, gdzie popełnił błąd. Ale przecież nie wciśnie tu piątego. Musiałby wyrzucić stół bilardowy, a nawet jeżeli wyrzuci, to co to da? Nic. Ze złości miał ochotę splunąć na ziemię. Ale Opluwać chodnik przed własną kawiarnią? Ha, też bez sensu. No bo skąd miał wiedzieć, że ludzie tyle czasu siedzą w kawiarni? Godzinami gadają ze sobą albo milczą. Patrzą na siebie albo przez okno. Palą papierosy albo wciągają tabakę. Grają w szachy albo w karty, coś piszą albo czytają, śmieją się głośno albo przysypiają z głową na stoliku. A czas leci. I tylko jedno się nie zmienia. Siedzą, siedzą, siedzą. Wchodzą nowi. Na pewno by zamówili kanapki, flaki, piwo, a na koniec szarlotkę z kawą. Ale co z tego, skoro zaraz wychodzą, bo wszystkie stoliki zajęte? Idą wydać pieniądze do konkurencji. W ogóle klienci innych kawiarni wydawali mu się teraz o wiele lepsi od jego własnych. Czy moi nie mają się gdzie podziać? Nie mają nic lepszego do roboty, jakiejś uczciwej pracy, rodziny do wykarmienia, stęsknionych dzieci czekających w domu albo rodziców potrzebujących ich opieki? Czy tak jak on mają tylko jego kawiarnię? Zresztą pogodziłby się z tym, ale czemu tak mało zamawiają? To mają być ci słynni sztamgaści? Pół dnia nad jedną filiżanką kawy? A jak starannie unikają wzroku kelnera, zapatrzeni w dal. Ale czego się nie robi, żeby mieć na stoliku filiżankę, której kelner nie może sprzątnąć, bo nie jest zupełnie pusta? Coś jeszcze dla pana? Albo zamawiasz, albo cześć, do widzenia. Nie, dziękuję, jeszcze mam. Daj mi spokój. Polecam wyśmienite flaki. Zamów przynajmniej sznytkę z masłem. Może jak dopiję kawę. Nie zostawię tu ani grosza więcej. A może życzy pan sobie szarlotkę z cynamonem? W takim razie wynoś się. Nie, dziękuję. Sam się wynoś, ja się stąd nie ruszę. I tak przez całe dnie, tygodnie, jak długo jeszcze. Bywały chwile, że chciał rzucić to wszystko i pojechać do Oświęcimia prosto do biura podróży Zofii Biesiadeckiej, gdzie są teraz najtańsze bilety okrętowe do Ameryki i Kanady. Nathan nie przestawał o tym myśleć nawet po pracy. Wszyscy w domu już spali, a on w kuchni kołysał się jak na morzu, oparty łokciami o coraz bardziej niewygodny, rozchybotany stół. Drewienko spod nogi stołowej dawno gdzieś przepadło. Może ktoś przez pomyłkę wrzucił je do pieca? On nie miał teraz głowy ani czasu, żeby się tym zająć. Dobrze, że ostatnio przynajmniej przyszedł list od Bena. Zanim jeszcze Nathan go przeczytał, pobiegł do kantoru. Nathan razem ze stołem niebezpiecznie przechylił się w prawo. Wciąż nie napisał Benowi o kawiarni, którą otworzył dzięki niemu. Marzył przecież, że ta informacja sama znajdzie jego brata. A teraz nie ma się czym chwalić. Teraz, zanim dowie się o otwarciu, usłyszy o jej zamknięciu. Co zrobić? Nathan przechylił się na lewo. W tym momencie przytrzymał stół. Podłożył stopę zamiast brakującego drewienka. Po chwili uśmiechnął się do siebie. Wystarczy, że pomyślę o Benie i już mam pomysł. Spokojniejszy położył się spać. Rano poszedł do komórki. Wyszedł stamtąd z piłą i papierem ściernym pod pachą. Przeszedł obojętnie obok kuchennego stołu, przy którym reszta rodziny kończyła śniadanie. Chyba nie usłyszał Nuska pytającego: tato, co robisz? Bo nie odpowiedział. W kawiarni Nathan nie zdjął nawet kapelusza ani swojej najlepszej marynarki. Miał jeszcze godzinę do otwarcia. Wcześniej zresztą przyjdzie Rywka z najmłodszymi, a starsi dopiero po szkole i korepetycjach, których teraz udzielają w pustym w ciągu dnia mieszkaniu. Ukląkł przy stoliku najbliżej okna, gdzie zwykle siedzieli, psując mu humor i interes, jego sztamgaści. Koniec z tym. Sięgnął po piłę, ale powstrzymał się. Ktoś z ulicy mógłby go zobaczyć. Przeniósł cztery krzesła na zaplecze, na wszelki wypadek aż za kotarę do części koszernej. Odwrócił je nogami do góry, przyjrzał im się. Gięte drewno, plecione siedzenia, okrągłe oparcia. Porządna austriacka robota. Co jak co, ale zrobił jednak dobry interes, odkupując je razem ze stołami z kawiarni pod płachtą. Pozbywali się starych mebli, bo nowy właściciel chciał mieć wszystko nowoczesne. Ostrożnie, żeby nie pękły, podpiłował o centymetr obie przednie nogi pierwszego krzesła. Spróbował na nim usiąść. Tak, to powinno wystarczyć. Trzem pozostałym też lekko skrócił po dwie nogi i przetarł papierem ściernym. Odstawił krzesła na miejsce przy stoliku najbliżej okna. Zanim usiadł przy sąsiednim, rzucił na niego swój kapelusz, myśląc: nie pierwszy raz tego dnia, ta głowa nie służy do noszenia czapki. Obserwował stamtąd swoje dzieło. Koronkowa robota. Na pierwszy rzut oka krzesła niczym nie różniły się od pozostałych. Rywce, która przyniosła zakupy w dwóch wiklinowych koszykach, otworzył drzwi, ale nic nie powiedział, żeby nie zapeszyć. Tylko przytulił ją i pomógł wnieść zakupy na zaplecze. – Co tu tak zapylone? – pokazała na podłogę. Natan wzruszył ramionami i instynktownie strzepnął pył z rękawów marynarki. Zastawił pułapkę. Teraz wystarczyło poczekać, aż jego biedni sztamgaści w nią wpadną. Jak na złość, akurat dziś rano nie chcieli przyjść. Natan wyglądał ich stojąc na chodniku pod kawiarnią. Może coś przeczuwali? Przy okazji starał się też złapać trochę wrześniowego słońca. Poczuł ulgę, kiedy koło południa, mrużąc oczy, zobaczył z daleka znajomą, zgarbioną sylwetkę swojego stałego klienta. Przybliżał się, niosąc w obu rękach stertę papierów, dwie książki i gazety. – Możesz jeszcze czytać? – pomyślał Natan. – Mało ci było wczoraj? W domu ostatnio też denerwował go widok synów, Salka i Hesia, siedzących wieczorem nad książkami. – Ta nowa moda. Wolał już, żeby jak Rudek kopali piłkę. No ale co robić, skoro teraz podobno nawet bogobojni uczniowie jeszywy w jarmułkach i spejsami chodzą po Tarnowie z poważną miną i modlitewnikami pod pachą. A w środku, wewnątrz pobożnych okładek, mają książki tego Marksa. I też oni sami, mimo że z zewnątrz wyglądają jak za jego czasów, a w środku już są inni. Tak przynajmniej się mówi na grabówce. A czy to prawda, że w bożnicy uczniowie rytmicznie bujają się nad świętymi księgami, mamrocząc tak naprawdę do siebie wersy Marksa czy innego Lenina? W każdym razie u niego w domu synowie to robili. Jedni pracują na rodzinę, mówił im, inni na okulary. A jeżeli nie reagowali albo udawali, że nie słyszą, gasił lampę. Nafty szkoda. Słusznie wyobrażał sobie, że w ciemnościach unoszą do góry oczy. My się samokształcimy, powiedział mu raz Hesio. Ten też się pewnie samokształci, pomyślał Natan. Pod jego czujnym okiem niczego nieświadomy sztamgast rozkładał już swoje papiery na stoliku przy oknie. Tak się ucieszył, kiedy zobaczył, że to miejsce jest wolne i że będzie miał dużo światła. Nie wiedział, że Natan zaraz po otwarciu specjalnie położył na nim kartkę z napisem rezerwacja, którą tuż przed jego wejściem zabrał. – Dzień dobry, dla pana? – spytał jak zwykle Natan. Sztamgast rozejrzał się po kawiarni, jakby chciał w jej skromnym wnętrzu znaleźć odpowiedź na to trudne pytanie – a może zastanawiał się, czy jest coś tańszego od kawy za 20 groszy? Małą czarną, proszę. Po złożeniu zamówienia zagłębił się w swoich tekstach. Nie odrywał od nich wzroku, nawet kiedy Natan postawił przed nim filiżankę. Właściwie wystarczyłoby coś do niej dosypać, żeby pozbyć się go i to raz na zawsze. Trutka zamiast pułapki. No ale przecież nie o to chodziło. Stojąc przy barze, Natan kątem oka obserwował, jak sztamgast walczy ze swoim krzesłem. Zapiera się stopami, wije się na plecionym siedzeniu, ale nie przestaje się zsuwać. Przerywa czytanie, na chwilę się podnosi, odsuwa krzesło, lecz za moment powtarza się to samo. Mimo wszystko nie poddaje się i z zaciętością amerykańskiego kowboja dosiada następnych krzeseł, które też go w końcu zrzucają. Zrezygnowany rozgląda się po kawiarni, jakby chciał zrozumieć, czy z nim, czy też z nią jest coś nie tak. Patrzy pytająco w stronę Natana, który pierwszy raz od dawna przyjaźnie się do niego uśmiecha. To chyba przeważyło, bo Stamgast zabrał swoje rzeczy, położył na stoliku starannie odliczone 20 groszy i narzucił marynarkę. Mało brakowało, a zapomniałby o swojej kawie. Przypomniał sobie o niej dopiero w drzwiach. Zawrócił i na wszelki wypadek dopił już na stojąco. Bye bye, pożegnał go Natan. Z niedowierzaniem spojrzał na zegarek, a potem z podziwem na swoje odbicie w lustrze nad barem. No, no, pomyślał. Wytrzymał na podpiłowanych krzesłach niecałe 20 minut. Czy ktoś da radę dłużej? Może ci, którzy właśnie wchodzą do kawiarni? Czas zaczął szybciej płynąć. Natan nie nadążał z patrzeniem na zegarek. Stali klienci ciągle się zmieniali. Jedni zastępowali drugich. Nikt tego dnia nie wysiedział przy tym stoliku dłużej niż pół godziny. Stolik pod oknem po raz pierwszy zarobił na siebie. Przyniósł więcej zysków niż 3 pozostałe. Wieczorem Natan wyszedł na chodnik i z dumą stał pod witryną z napisem Ustramerów, jak w dniu otwarcia kawiarni. Rywka i dzieci poszli już do domu. Pusta ulica Goldhammera wyglądała, jakby został na niej tylko Natan i zapalone latarnie. Odetchnął głęboko. Nawet tarnowskie śmietniki śmierdziały mniej niż zwykle. Dziś Natan miał same dobre pomysły. Do późnej nocy słychać było odgłosy piłowania. Kiedy nad ranem wracał do domu, wydawało mu się, że w tarnowskim powietrzu czuje zapach swojej prywatnej rewolucji. Przespał niecałe 3 godziny, ale dawno nie obudził się tak wypoczęty. W drodze do pracy starał się omijać dziury i kałuże, bo dziś czuł się wyjątkowy. Cenny, a przede wszystkim o wiele więcej wart niż dotąd. Jak człowiek, który ma wygrany los na loterię w kieszeni. Albo amerykański poszukiwacz złota wracający z pełnym workiem z wyprawy. Natan szedł w takim nastroju, że gotowy był nawet wrzucić grosz do puszki jakiemuś żebrakowi. Przede mną tak musieli czuć się wielcy wynalazcy. Ten, który wymyślił koło, w tym dniu na pewno patrzył pod nogi, żeby się nie potknąć. Tak na pewno czuli się, jak im tam Marconi czy inny Radio Stein. A Natan Stramer wynalazł podpiłowane nogi krzeseł. I zgodnie z jego przewidywaniami zadziałały. Cała kawiarnia wiła się na nich, przynosząc mu tego dnia rekordowy zysk. Jak tak dalej pójdzie? Natan mnożył w marzeniach i na kartce przyszłe dochody. W wyobraźni nie mógł się powstrzymać i wydał nawet już część na prezenty. Wieczorem Natan postanowił, że w tej sytuacji już najwyższy czas podzielić się swoim odkryciem z rodziną. Ale najpierw zamknął drzwi i wszystkie okna kawiarni. Rywka i dzieci musieli przysiąc, że ta rozmowa nie wyjdzie na zewnątrz.
Usiądźcie! Zaczął szeptem. To, co zaraz wam powiem, jest warte więcej niż wszystko, cokolwiek dotąd usłyszeliście.
Sam usiadł na wszelki wypadek na stole bilardowym.
Tato, zwariowałeś?
Rudek aż złapał się za głowę, kiedy Natan skończył.
Ty kretynie!
Natan zamachnął się na prawie dorosłego już syna.
Jak ty się odzywasz do ojca?
Ale nie uderzył go. Po podpiłowaniu 64 nóg nie był pewien swojej ręki.
Nie mówisz chyba poważnie, tato,
poprawił się Rudek. Wymienił spojrzenia z Salkiem i Hesiem i przyłożył rękę do ust, żeby zasłonić uśmiech. Natan, patrząc na miny Rywki i dzieci, zrozumiał, jak musieli przed nim czuć się inni pionierzy, wyprzedzający swoje czasy. Sam pamiętał pierwszy tramwaj, o którym jeszcze zanim wyjechał z zajezdni na ulicę Tarnowa, mówiono już, że
przyjechał żołnierza, niańkę z dzieckiem i staruszkę. Z takim niezrozumieniem, złą wolą i odrzuceniem nawet ze strony najbliższych przyszło się zmierzyć wielkim wynalazcom. Zrobiło mu się ich szkoda. No bo dla kogo niby podpiłował te wszystkie nogi? Przecież nie dla siebie. Zrobił to dla rodziny.
Słuchali Państwo fragmentu z książki Mikołaja Łozińskiego zatytułowanej Stramer. Książka ta czeka na Państwa w Bibliotece Centralnej. Przypominam, że książki mogą być zamawiane w każdej z filii biblioteki albo przez internet ze strony www.londonpubliclibrary.ca. Osoby niepełnosprawne, które nie mogą korzystać ze zbiorów biblioteki osobiście, mogą mieć książki dostarczone do domu. Po więcej informacji na temat Visiting Library proszę dzwonić pod numer 519-661-6444. Biblioteka Centralna, która mieści się w budynku City Plaza przy ulicy Dundas, zapewnia swoim czytelnikom 2 godziny bezpłatnego parkingu. Wszystkie aktualne informacje na temat funkcjonowania biblioteki znajdą Państwo na stronie internetowej www.londonpubliclibrary.ca bądź pod numerem 519-661-4600. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Zapraszamy do reklamy.